Rozpoczynamy wiadomości w Radiu Maryja. Prezydent Polski Andrzej Duda rozpoczął w środę dwudniową wizytę w Słowenii. Przed południem spotkał się z prezydentem Borutem Pahorem. Po południu prezydent Polski wziął udział w otwarciu Forum Biznesu Państw Inicjatywy Trójmorza. Andrzej Duda mówił o zespołowym działaniu na rzecz realizacji strategicznych inwestycji. Chcemy mierzyć efekty inicjatywy Trójmorza nie liczbą spotkań czy podpisanych deklaracji, ale kilometrami zbudowanych dróg, zmodernizowanych gazociągów czy kwotami wydawanymi na pilne inwestycje. Grając zespołowo przechodzimy od analiz do działania i implementujemy cel, który wspólnie wyznaczyliśmy. W czwartek odbędzie się posiedzenie plenarne z udziałem prezydentów państw inicjatywy. To już czwarte tego typu spotkanie. Tym razem w obradach będzie uczestniczył prezydent Niemiec. Zainteresowane tą formą współpracy są także Stany Zjednoczone. Inicjatywa Trójmorza to zapoczątkowana w 2015 roku przez prezydentów Polski i Chorwacji platforma współpracy prezydentów 12 państw położonych między Adriatykiem, Bałtykiem i Morzem Czarnym. Jej celem jest zacieśnienie współpracy infrastrukturalnej, energetycznej i gospodarczej państw Europy Środkowej. W brytyjskim Portsmouth odbyły się w czwartek uroczyste obchody 75. rocznicy lądowania aliantów w Normandii. W uroczystościach uczestniczył premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu rozmawiał m.in. z przywódcą Stanów Zjednoczonych. Wydarzenie rozpoczęło się od przypomnienia inwazji nazistowskich Niemiec na Polskę i przedstawienia historii kolejnych wydarzeń. Uczestnicy zobaczyli m.in. archiwalne nagrania oraz relacje weteranów. Historyk profesor Wojciech Roszkowski wskazuje, że lądowanie aliantów w Normandii było początkiem tzw. drugiego frontu w Europie.
Pierwszy front uważali alianci za front wschodni, natomiast tutaj ogłoszono, że to jest front drugi. W ten sposób Anglosasi uznali milcząco koncepcję Stalina, dlatego że naprawdę drugi front w Europie otwarto w 1943 roku, a więc rok wcześniej we Włoszech, lądując na Sycylii i potem na kontynencie włoskim.
W momencie lądowania w Normandii w ramach Królewskich Sił Powietrznych służyło 12 polskich dywizjonów. Wsparcie zapewniały także 3 obsługiwane przez Polaków okręty wojenne, udostępnione przez Brytyjczyków polskiej marynarce wojennej. Na lądzie istotną rolę odegrała także m.in. pierwsza dywizja pancerna generała Stanisława Maczka. Niemcy uważają sprawę reparacji wojennych z II wojny światowej za zamkniętą, oświadczyło MSZ w Berlinie. To reakcja na oficjalne pismo w tej sprawie od Grecji. Rząd w Atenach wycenił wysokość reparacji na ponad 300 miliardów euro. To straty poniesione w wyniku 2 wojen światowych. Berlin twierdzi jednak, że sprawa jest zamknięta politycznie i prawnie. Powołuje się tu na wcześniej podpisane porozumienie. Reparacji od Niemiec będzie domagała się także Polska. W tym celu powstał parlamentarny zespół, który ma oszacować straty, jakie ponieśliśmy w czasie II wojny światowej. Dr Marcin Kędzierski, politolog, zwraca uwagę, że Grecy mogliby uzyskać reparacje, jednak wypłata tych środków oznaczałaby zgłoszenie się do Berlina innych państw.
Sprawa greckich reparacji jest niezwykle ciekawa, dlatego że w przeciwieństwie do innych krajów w Grecji wszystkie partie polityczne domagają się takich roszczeń ze strony niemieckiego państwa i te 300 miliardów euro, których Grecy się dopominają, można byłoby odzyskać, gdyby nie fakt, że Niemcy wiedzą i mają tego świadomość, że spłacenie greckich roszczeń oznacza otwarcie pewnego niebezpiecznego precedensu, po którym do Berlina zgłoszą się nie tylko Polacy, ale także Czesi i inne państwa naszego regionu.
Warto zauważyć, że raport z prac parlamentarnego zespołu do spraw reparacji poznamy najprawdopodobniej 1 września, w 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Wtedy to także dowiemy się, jakiej wielkości szkody ponieśliśmy w wyniku niemieckiej agresji. Zapowiedzi wielkiego ruchu 4 czerwca okazały się kapiszonem, uważa europoseł Ryszard Czarnecki. W jego ocenie opozycja nie ma dziś żadnego pomysłu i żadnych aktywów, a Donald Tusk jest dziś na równi pochyłej. Przewodniczący Rady Europejskiej zabrał we wtorek głos podczas wiecu na Długim Targu w Gdańsku, zorganizowanym w ramach 30. rocznicy wyborów 4 czerwca 1989 roku. Były premier zachęcał m.in. do jedności i konsolidacji środowiska opozycji. Z medialnych informacji wynika, że samorządowcy Platformy mają kandydować do parlamentu.
Z tego wiecu w Gdańsku, można powiedzieć, z dużej chmury mrzawka, a zapowiedzi wielkiego ruchu 4 czerwca, zapowiedzi bomby atomowej, która wysadzi rząd, no taki mimo upału przemoknięty kapiszon. W praktyce widać, że opozycja nie ma żadnego pomysłu, żadnych aktywów. Jak proponuje prezydentom miast wystartowanie do Senatu, to się uśmiecham, ponieważ prezydenci mają jeszcze 4 lata swojej kadencji, a może i 9, bo mają przecież szansę wygrać drugą. Więc dla nich Senat, gdzie będą jednymi ze 100 senatorów, to nie jest nic atrakcyjnego.
Mówił europoseł Ryszard Czarnecki. Obserwatorzy sceny politycznej zwracają uwagę, że plany Donalda Tuska popsuły przegrane wybory do Europarlamentu. Prawo i Sprawiedliwość zdobyło 27 mandatów. Koalicję Europejską, której przewodziła Platforma Obywatelska, będzie reprezentowało 22 europosłów. Donald Tusk próbuje jednak porażkę przekuć w sukces opozycji. Sejmowa Komisja do Spraw VAT przesłuchała w środę 2 działaczy Hutniczej Izby Przemysłowo-Handlowej. Swoje zeznania złożyli były prezes zarządu Romuald Talarek oraz obecny prezes Stefan Dzienniak. W latach 2008-2015 w branży stalowej miało miejsce szereg nieprawidłowości. Według wyliczeń straty sięgały nawet 400 milionów złotych rocznie. Romuald Talarek był pytany m.in. o moment, kiedy zauważono problem w obrocie stalą. Świadek zeznał, że nieprawidłowości zostały zgłoszone na posiedzeniu Hutniczej Izby Przemysłowo-Handlowej w grudniu 2011 roku. Z kolei Stefan Dzienniak wskazał, że urzędnicy nie przyjmowali do wiadomości, że na rynku stali działają przestępcy.
Pierwszy kwartał 2012 roku, kiedy Izba bardzo aktywnie włączyła się w tę działalność, mieliśmy poczucie straconego czasu, bo od urzędnika do urzędnika, od ministerstwa do ministerstwa i właściwie pamiętam albo mocne zdziwienie, albo niedowierzanie, że takie zjawisko w ogóle występuje. A jeszcze kiedy słyszeli, że to jest taka skala, to w ogóle nie do wiary. Czyli nie dawano wiary o tym.
Komisja VAT została powołana w lipcu 2018 roku. Bada okres od grudnia 2007 do listopada 2015 roku. Według szacunków w tym okresie z tytułu wyłudzeń podatku VAT Skarb Państwa stracił około 250 miliardów złotych. Prokuratura zrobi wszystko, aby wyrok dla Gruzina Mamuki K., podejrzanego o zabójstwo w Łodzi Pauliny D., był najsurowszy z możliwych, zapowiedział prokurator generalny i minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Mężczyzna został wydany Polsce po wniosku o ekstradycję skierowanym do prokuratora generalnego Ukrainy. We wtorek przywieziono go do kraju. Zbigniew Ziobro podkreślił, że ekstradycja Gruzina była dla państwa polskiego sprawą honorową. Minister sprawiedliwości i prokurator generalny zapewnił też, że Mamuka K. zostanie surowo ukarany przez organy ścigania.
Ze strony polskiej prokuratury mogę powiedzieć jako prokurator generalny, że uczynimy wszystko, aby to był wyrok najsurowszy z możliwych. Nie było sprawą prostą po ucieczce podejrzanego o to przestępstwo, zidentyfikowanie miejsca jego pobytu, a następnie sprowadzenie go do do Polski. To była, można powiedzieć, operacja wymagająca bardzo dużego zaangażowania różnych instytucji polskiego państwa. Ta, można powiedzieć, operacja wymagała szczególnie wiele wysiłku, dlatego że ku naszemu zdumieniu sąd pierwszej instancji na Ukrainie odmówił uczynienia zadość wnioskowi ukraińskiej prokuratury, która reprezentowała wniosek polskiej prokuratury o dokonanie ekstradycji i podjął procedurę prawną, która niosła ryzyko w drugiej instancji nawet wypuszczenia podejrzanego na wolność.
39-letni Gruzin podejrzany o zabójstwo łodzianki na tle seksualnym został zatrzymany w Kijowie w listopadzie ubiegłego roku. Był poszukiwany międzynarodowym listem gończym wydanym przez łódzką prokuraturę. Grozi mu dożywocie. Zbigniew Ziobro poinformował, że zarzut dla Mamuki K. będzie dotyczył zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem. Mężczyzna usłyszy go w prokuraturze okręgowej w Łodzi, gdzie zostanie przewieziony. W środę w Sejmie obradował czwarty szczyt przewodniczących parlamentów państw Europy Środkowej i Wschodniej. W spotkaniu wzięli udział byli opozycjoniści walczący o niepodległość krajów, m.in. byłej Jugosławii, NRD, Czechosłowacji, Węgier i byłego ZSRR. Do Warszawy licznie przybyli też szefowie parlamentów Europy Środkowej, Wschodniej i Południowej, m.in. Armenii, Austrii, Białorusi i Chorwacji. Podczas szczytu odbyły się liczne spotkania bilateralne marszałków i wicemarszałków Sejmu i Senatu. Po zakończonych rozmowach marszałek Senatu Stanisław Karczewski wskazał, że priorytetem państw Europy Środkowej jest budowa wolnych narodów.
Chcemy budować silny dom europejski, robić to wspólnie. Chcemy budować wolną Europę, wolnych narodów, wolnych państw i solidarnych. Rozmawialiśmy o wielu problemach, które są przed nami. Zapewniliśmy naszych przyjaciół, że Polska była, jest i będzie ambasadorem tych krajów, które są na drodze do Unii Europejskiej i do NATO. Zapewniliśmy się wzajemnie, że będziemy solidarnie rozwiązywać problemy stojące przed Unią Europejską i przed Europą. Rozmawialiśmy o problemach demograficznych, rozmawialiśmy o problemach kulturowych, rozmawialiśmy również o przyszłości Unii Europejskiej.
Czwarty szczyt przewodniczących parlamentów Europy Środkowej i Wschodniej został zorganizowany z okazji 30. rocznicy demokratycznych zmian 1989 roku. Poza wykładami i spotkaniami podczas wydarzenia otwarto wystawę 1989 rok Wolności Ludów – Zwycięstwo Wolnego Słowa. Polska zostanie gospodarzem 15. Światowego Forum Zarządzania Internetem w 2020 roku. To międzynarodowe spotkanie z inicjatywy ONZ, które umożliwia globalną dyskusję o rozwoju tego medium. Podczas forum poruszane są zagadnienia dotyczące m.in. zarządzania siecią w aspektach prawnych, ekonomicznych i społecznych. Pojawiają się także takie tematy jak sztuczna inteligencja czy innowacyjne technologie. W wydarzeniu uczestniczą przedstawiciele rządów, przedsiębiorcy, naukowcy i organizacje pozarządowe z całego świata. Organizacja Światowego Forum Zarządzania Internetem to duże wyróżnienie dla Polski, wskazuje minister cyfryzacji Marek Zagórski.
Będziemy gościć kilka tysięcy najważniejszych osób na świecie zajmujących się problematyką funkcjonowania internetu, wolności słowa w internecie, wszystkich problemów, ale także korzyści, które internet ze sobą niesie. Jest to dowód uznania dla starań Polski, dla naszej aktywności w tym obszarze, także dla forów, które od kilku lat organizujemy wspólnie z NASK-iem w tym obszarze.
Światowe Forum Zarządzania Internetem odbywa się raz w roku i trwa kilka dni. Gromadzi kilka tysięcy uczestników. Tegoroczną edycję, która odbędzie się w listopadzie w Berlinie, otworzy kanclerz Niemiec Angela Merkel. Pielgrzymka do Rumunii ukazała wartość i potrzebę podążania razem, wskazał Ojciec Święty Franciszek. Podczas audiencji generalnej w Watykanie papież podsumował ubiegłotygodniową podróż apostolską. Biskup Rzymu powiedział, że dziękuje Bogu, który pozwolił następcy świętego Piotra powrócić do Rumunii 20 lat po wizycie świętego Jana Pawła II. Zaznaczył, że w jej trakcie, jak głosiło motto podróży, zachęcił, aby iść razem.
Cieszę się, że mogłem to uczynić nie z daleka, z góry, ale sam, pielgrzymując pośród narodu rumuńskiego, jako pielgrzym na jego ziemi. Poszczególne spotkania ukazały wartość i potrzebę podążania razem, zarówno w gronie chrześcijan na płaszczyźnie wiary i miłości, jak i w życiu obywatelskim na płaszczyźnie zaangażowania obywatelskiego.
Papież odniósł się też do dialogu ekumenicznego w Rumunii, gdzie większość wiernych należy do Kościoła prawosławnego. Podkreślił, że panująca tam jedność między chrześcijanami, choć niekompletna, jest przypieczętowana przez krew i cierpienia znoszone razem w mrocznych czasach prześladowań. Ojciec Święty pozdrowił też pielgrzymów, w tym Polaków.
Drodzy bracia i siostry, dziękuję wam za duchowe towarzyszenie i modlitwę podczas mojej podróży do Rumunii. Zbliża się uroczystość Pięćdziesiątnicy. Otwórzmy umysły i serca na działanie Ducha Świętego w nas, aby nas uświęcał i czynił świadkami Chrystusa wobec świata, w którym żyjemy. Starajmy się służyć braciom, korzystając z duchowych darów, jakie otrzymaliśmy. Światło i moc Ducha Parakleta niech stale wam towarzyszy. Z serca wam błogosławię.
Ojciec Święty zaapelował też na zakończenie audiencji do wiernych, by 8 czerwca o godzinie 13 poświęcili minutę dla pokoju. Niech to będzie modlitwa dla wierzących, a refleksja dla tych, którzy nie wierzą, dodał. Audiencję papieża Franciszka możecie państwo zobaczyć w całości na naszym portalu. Były to wiadomości w Radiu Maryja.